Wasza Eminencjo, najdostojniejszy księże kardynale Henryku, przewodniczący tej szczególnej liturgii i tej szczególnej modlitwy, drodzy bracia w biskupstwie, razem z pasterzem tej ziemi i tego ludu, księdzem biskupem Stefanem, bracia kapłani, w szczególny sposób ze szczęśliwym dzisiaj księdzem prałatem Sylwestrem i wszyscy siostry i bracia, czciciele Jezusa Chrystusa, Króla, obecni tutaj w tej wspólnocie modlitwy i zjednoczeni z nami poprzez transmisję radiową i telewizyjną. Przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. I w tej uroczystości niesie się z serc ludu Bożego wielkie wołanie, aklamacja, wielkie zawierzenie, wielkie słowo nadziei i mocy: Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj, miłość swoją odnów w nas. Ale też w tej samej scenerii niesie się, podobnie jak i kiedyś, pytanie pełne sceptycyzmu, wątpliwości: czy Ty jesteś królem? Czy rzeczywiście mam się z Tobą liczyć jako z królem? Czy mam Cię tak po królewsku potraktować? Czy też to tylko puste słowo, to Twoje królowanie? Dotyka nas i ta aklamacja zawierzenia, i to pytanie powątpiewania, ciekawości, zaintrygowania. Nie sposób nie poczuć tej najgłębszej i istotnej struny dzisiejszej uroczystości. Nie poczuć, nie sposób poczuć tego nurtu duchowości wpisanego w tę uroczystość i w serce Kościoła jednocześnie, bez krótkiego chociażby spojrzenia w całą tę wielką prawdę o Bogu obecnym w świecie i w człowieku, w dziejach świata i w dziejach człowieka. Przecież początek to było wielkie, szczęśliwe, wspólne bycie człowieka i Boga. Człowiek rozmawiał z Bogiem, patrzył na Boga twarzą w twarz, był w przyjaźni z Bogiem i w pełnej współpracy z Bogiem. Nie mogło być inaczej, bo przecież stworzony został na obraz i podobieństwo Boga. Stworzony został tym samym słowem "niech się stanie", którym powołany został do istnienia cały świat. Stworzony został w zachwycie Bożym. Widział Bóg, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Ta harmonia, ta pełna koincydencja, ta dynamika, a jednocześnie ta radość bycia razem przepełniały wtedy człowieka i Boga. Do momentu, gdy człowiek posłuchał kusiciela, ojca kłamstwa, to wtedy pada pierwsze słowo zapowiadające niezwykłe zmaganie: kładę nieprzyjaźń pomiędzy Ciebie, wężu, i Twoje potomstwo, a pomiędzy niewiastę i jej potomstwo. Potomstwo niewiasty zmiażdży Twoją głowę. Ty zadasz ból i cierpienie, ale nie zwyciężysz. Ty będziesz zwyciężony. Ta zapowiedź zmagania jest jednocześnie zapowiedzią zwycięstwa, Bożej mocy i Bożej myśli, a jednocześnie zwycięstwa, w którym najbardziej istotny udział ma mieć człowiek, potomstwo niewiasty. Potem wielokrotnie prorocy powracali do tej myśli, przypominali ją, czynili ją obecną w medytacjach, w rozmowach, w dyskusjach, w wyborach osobistych, rodzinnych i społecznych. Ta myśl dominowała w czasie wielkich reform społecznych i religijnych. I ta myśl dominowała Także w czasie wielkich cierpień i prób ta myśl o Mesjaszu, Zbawicielu, który nadejdzie, miał nadejść jako wódz, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. Miał nadejść jako król, potomek Dawida. Miał objąć stolicę króla Dawida i jego tron, wspaniałość jego królestwa, które się nigdy nie skończy, przepełniała nadzieją serca i myśli, poruszała wyobraźnię, inspirowała i motywowała, aby jeszcze usilniej wsłuchiwać się w Bożą myśl, w Boże Słowo i szukać Bożych dróg. Bo tak naprawdę istotą zawsze było to samo, czy się człowiek poddaje Bogu, czy się człowiek nie chce poddać Bogu, a szuka gdzie indziej. Źródeł wartości, inspiracji, szuka gdzie indziej autorytetów. Okazuje się pokolenie za pokoleniem, że ile razy człowiek budował na Bogu, to w trudzie, w cierpieniu często, ale budował dzieła trwałe. Ile razy opierał się na innych źródłach niebożych, a więc antybożych wartości, tyle razy budował jak na piasku, a dzieła te okazywały się krótkotrwałe i rozsypywały się wcześniej czy później w proch i pył, a wspominane były z niesmakiem, niechlubnie i najczęściej odchodziły w niepamięć. Zaś gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swojego Syna, aby się narodził z niewiasty. To wtedy padły słowa: oto poczniesz i porodzisz syna, będzie to syn Najwyższego i Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Ta godność królewska była zapowiedziana już wtedy. Jezus Chrystus, idąc poprzez ziemię, potwierdzał ten majestat swój, który płynął z jedności z Ojcem. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kto mnie widzi, widzi i Ojca. Ojcze, wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ojcze, jak Ty we mnie i ja w Tobie, spraw, aby i oni byli jedno w nas. Pośrodku tych słów, pośrodku tych czynów Jezusa, pośrodku tych wielkich znaków pada pytanie, czy Ty jesteś królem? Królestwo moje nie jest stąd. I tutaj często grozi natychmiast popełniany przez wielu interpretatorów błąd, bo się wydaje, że logicznym dopowiedzeniem jest, skoro królestwo Jezusa nie jest stąd, to znaczy nie jest dla tej ziemi. I można w takim razie na tej ziemi budować porządek inny, nieboży, bo przecież królestwo Chrystusa nie jest stąd, a więc nie ma nic wspólnego ze sprawami tej ziemi. Nie tak. Królestwo moje nie jest stąd, nie jest z tego świata, ale jest dla tego świata. Królestwo moje to jest ten odwieczny, niezmienny Boży ład, w którym świat się począł, w którym zaistniał i w którym jedynie ma szansę być dalej dobrym, harmonijnym i owocnym. Królestwo moje jest przeznaczone także dla tego świata. To dlatego na imię Jezusa ma uklęknąć każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. To dlatego Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca i wszelki język winien to wyznać, jeżeli chce w tej wielkiej harmonii i mocy mieć swój udział. Zadziwiająca scena odgrywa się na Golgocie. Słyszeliśmy przed chwilą w słowach Ewangelii Świętej: Jezus Chrystus wywyższony na krzyżu, u stóp krzyża pełna milczenia, bólem przeniknięta, zjednoczona ze swoim synem, jego matka, powtarzająca: niech mi się stanie. u stóp krzyża umiłowany uczeń miłością żyjący Jan. To dlatego z racji na tę miłość mógł usłyszeć: Synu, oto matka Twoja, niewiasto, oto syn Twój. U stóp krzyża w milczeniu Maria Magdalena, której wiele darowano, która wielce pokochała, ale w powietrzu niosą się te słowa ironiczne, drwiące: zejdź z krzyża. Gdyby zszedł, to by go tam na nowo pewnie wprowadzili i znowu by sobie drwili. Ale jeszcze ważniejsza wymiana słów, dialog dokonuje się na poziomie już samego krzyża pomiędzy Jezusem i tymi, którzy obok Niego byli ukrzyżowani. Tak się przyzwyczailiśmy traktować tego pierwszego łotra jako łotra człowieka małej wiary, jako łotra, który coś przeoczył, nie chciał się poddać, prawie gotowi go bylibyśmy za niewierzącego uważać. A przecież on mówi do Jezusa: czyż nie jesteś Mesjaszem? On wyznaje wiarę w mesjańską godność i w mesjańską moc Chrystusa. Ten pierwszy łotr: czyż nie jesteś Mesjaszem? Zejdź z krzyża, wybaw siebie i nas, zrób coś. To odwieczne wołanie człowieka do Boga, człowieka bezradnego: Boże, zrób coś. I drugi się odzywa: Ty się Boga nie boisz, Ty dalej nie rozumiesz, przecież my cierpimy w sposób zasłużony, my jesteśmy winni, On nic złego nie uczynił. Wyznaje wiarę, a jednocześnie prosi: Jezu, wejrzyj na mnie. Tak jakby poddał swoje serce, całkowicie serce Jezusa, jakby się oddał w dłonie Jezusa: Jezu, czyń ze mną to, co Ty sam chcesz, co Twoje kochające serce zechce ze mną uczynić. Zobacz, jaka różnica. Jeden by chciał wyznaczać Bogu zadania i Boga rozliczać, sam pozostając obserwatorem: Boże, czemu jeszcze nie wykonałeś tego, na co ja czekam? A drugi bardziej ze swoim cierpieniem i krzyżem chce dołączyć do Jezusa i być do Jego dyspozycji. Zaprawdę powiadam Ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. To wielka szkoła, ta scena Golgoty, ta scena ukrzyżowania, bo to przecież tron zwycięskiego króla. Wyprowadzili go poza świątynię, poza miasto. Chcieli, aby ten krzyż był końcem, by był śmiercią, by był definitywną kropką, by zakończyła się ta historia. Chcieli dodatkowo jeszcze pohańbić, chcieli dodatkowo wydrwić, chcieli wyprowadzić na pośmiewisko. Nie przewidzieli jednego, że On z martwych wstanie. A On stanął żywy. To ja jestem. Idźcie na cały świat i głoście wszelkiemu stworzeniu. Nie tylko, że przybliżyło się, ale że się rozpoczyna Królestwo Boże, że każdy, kto uwierzy i ochrzci się, że każdy, kto stanie do dyspozycji Pana Boga i zechce być współpracownikiem Boga, ma szansę na udział w tym zwycięstwie. Idą poprzez dzieje pokolenia apostołów, idą poprzez dzieje pokolenia świętych, idą także przez ziemię europejską i przez ziemię polską. I tak możemy powiedzieć, tę wielką klamrę przerzucając, że patrzymy w perspektywę tych dziejów i tych pokoleń i tych wielkich świętych mężów i świętych niewiast dzisiaj z tego świebodzińskiego wzgórza, od stóp tej monumentalnej figury Chrystusa Króla, Chrystusa żyjącego, Chrystusa triumfującego, Chrystusa zwycięzcy, Chrystusa, który jest sędzią, Chrystusa, który jest wczoraj i dziś i jutro i ten sam i na wieki, który jest szansą i naszą jako narodu i szansą każdego z nas i szansą każdego człowieka i szansą każdego narodu. Staje ta figura w tym szczególnym miejscu, jakby świadek dziejów Polski. Tutaj, przecież nie tak daleko od Cedyni, na ziemi piastowskiej, po 1000 lat polskich dziejów, o których powiedział Jan Paweł II, że nie sposób ich zrozumieć do końca bez Chrystusa, bo to On te dzieje współtworzył i tylko gdy się Jego obecność, tę właśnie królewską także, przyłoży do polskich dziejów, gdy się je uwzględni, to wtedy można je zaczynać rozumieć, czuć i można je chcieć kontynuować. Stajemy tutaj w tym szczególnym miejscu na styku narodów, na styku, powiedzielibyśmy, kultur, na styku programów i na styku porządków pewnych. Przywołać możemy ten sprzed 600 lat, wielką batalię, gdy stanęły naprzeciwko siebie dwie potężne armie ówczesnej Europy. I jedni i drudzy z imieniem Chrystusa, tylko że jedni bardziej wpisane mieli to imię w serca, a drudzy bardziej wpisane mieli to imię w szaty. I jedni bardziej na wieść, iż król słucha mszy świętej, że król staje u stóp Chrystusa przeżywającego w sposób niekrwawy na nowo swą Golgotę i zmartwychwstanie, w pokorze się wyciszali i Bogu się zawierzali, a drudzy w tym czasie dobywali na nie miecze i posyłali je, aby przyspieszać to wielkie zderzenie i zmaganie. Stanęły wtedy naprzeciwko siebie w pewnym sensie dwa sposoby rozumienia królowania Chrystusa. Jeden sposób, ten bardziej instytucjonalny, nakazowy, który poprzez prawo, poprzez decyzje, poprzez nakazy i zarządzenia chce przyspieszać budowanie Królestwa Bożego i wtedy czyni to bardzo często z cierpieniem ludzkim. A drugi, ten nasz środkowoeuropejski, w którym serce oddane Chrystusowi jest najważniejsze i człowiek, który może dojrzewać powoli, uczyć się Chrystusa, w Chrystusie uczyć się siebie i uczyć się innych ludzi. Ten sposób rozumienia i społecznego odczytywania Ewangelii obecny w środkowej Europie, w sercach słowiańskich, obecny na polskiej ziemi wtedy 600 lat temu, otrzymał ten dar od Boga, aby zwyciężyć na znak, na pamięć, na ugruntowanie tej drogi podążania z Chrystusem poprzez sprawy i społeczne, i publiczne, i prywatne. Bo jest coś rzeczywiście w naszych polskich dziejach, że zafascynowaliśmy się tymi zasadami, które są z Ewangelii Świętej wydobyte i chociaż ich nie głosimy i nie czynimy obowiązującymi z racji na wyznanie, na religijność, to uznajemy ich oczywistość i obowiązywalność z racji na ich oczywistość, na ich mądrość, na ich słuszność. Są w tym dwie prawdy, które dominują, są w centrum i od których się cały ten system, powiedzielibyśmy, rozpoczyna. Jest w tym prawda o człowieku, o godności człowieka, o godności każdego człowieka przewyższającej wartość całego innego stworzenia. Bo cały świat stworzony jest przepięknym Bożym dziełem i trzeba go podtrzymywać, zachowywać i chronić by podtrzymane było piękno świata, by mogło zadziwiać i cieszyć wszystkie pokolenia i służyć pokoleniom następnym. Ale człowiek staje pośrodku tego dzieła stworzenia jako ten, który ma nie tylko podtrzymywać piękno świata i dobroć świata, ale ma rozwijać i pogłębiać, ma pomnażać tę dobroć świata, ilość dobra jeszcze powiększać, budować nieustannie dobro pokolenie za pokoleniem we współpracy z Bogiem. Stąd też i godność każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, niezależnie od majątku, niezależnie od wykształcenia, niezależnie od języka, niezależnie od statusu społecznego, tylko dlatego, że to jest człowiek. Ten szacunek szczególny do człowieka był w polskim systemie i społecznym, i politycznym, i prawnym obecny od początku. To przecież o to biskup Stanisław upominał króla polskiego, mówiąc: nie wolno ci tak traktować poddanych. Jak to mnie, królowi, nie wolno? Nie wolno ci, jako król chrześcijański, jesteś sługą twoich poddanych. Jest to prawda obecna w naszej kulturze od wieków. I chociaż nie zawsze wpisywana w dokumenty, to przecież obecna w sercach, rozpoznawalna, akceptowana i oczekiwana. A gdy jej ze słabości ludzkiej brakowało, to czuliśmy, że coś jest nie tak. Nigdy postaw sprzecznych z tą prawdą nie pochwalaliśmy, nie akceptowaliśmy, cierpiąc, gdy stawały się codziennością. Dlatego też i dzisiaj, gdy tyle jest dyskusji na polskiej ziemi o wartości człowieka i o godności człowieka, o ludziach, którym potrzebna jest pomoc, o tych i bezdomnych, i bezrobotnych, o tych biednych i schorowanych, a także o tych najsłabszych, tych, co się jeszcze nie narodzili, a przecież żyją, mają swoją ludzką godność przez Boga nadaną, to są nasi siostry i bracia. Dlatego w tych dyskusjach nieustannie powraca ta tęsknota za Bożym ładem, za Bożym porządkiem, jako zasadą podstawową porządku społecznego. I jest w tym porządku, za którym tęsknimy i który chcielibyśmy, by był obecny także i dzisiaj, i także w przyszłości, druga wartość, bardzo istotna, centralna, od której się wiele innych rozpoczyna i od której zależy wiele innych, to jest miłość jako zasada relacji pomiędzy ludźmi. Pomiędzy ludźmi, którzy rozpoznają swoją godność i chcą być razem. Ta miłość w małżeństwie, w rodzinie, miłość w społeczeństwie, w sąsiedztwie, miłość w miejscowości, w narodzie całym powoduje, że jeśli jest rozpoznana i jeśli jest wdrażana, to w relacjach społecznych za miłością idzie i sprawiedliwość, i uczciwość, i wierność, i szacunek, i pomoc, gdy jest potrzebna, i przebaczenie, i zrozumienie. Te wszystkie relacje społeczne, tak ważne, tak rozbudowane od miłości, mogą być budowane owocnie i skutecznie. Gdy patrzymy w świetle tych dwóch wartości na sprawy społeczne, na te głody i tęsknoty, to rozpoznajemy, że przecież Jezus Chrystus przyszedł, aby na nowo nam przypomnieć, kim jesteśmy. Przecież odpowiadał na pytania faryzeuszy, jak to jest? Mojżesz pozwolił na to, Mojżesz pozwolił na to, a ty co mówisz? A Jezus zaczynał mówić, jak to było na początku. Co było w Bożej myśli? Tak jakby prosił, abyśmy tę Bożą myśl na nowo przyjęli, abyśmy do niej chcieli dotrzeć i od niej rozpoczynać i rozumowanie, i szukanie jedności, i działanie. Jak było na początku, pomyślcie. Jezus przywraca ten Boży początek, Boży ład. Stajemy w centrum uroczystości Chrystusa Króla. Wiele się mówi i o tej uroczystości, i o tym nurcie pobożności. On ostatnio narasta w dyskusjach, narasta w modlitwach, narasta w tęsknocie. Tęsknota za Chrystusem Królem niesie się przez wiele wspólnot na polskiej ziemi i przez wiele serc i umysłów na polskiej ziemi. Ten nurt pobożności, uczczenia Chrystusa jako Króla, wyrasta w sposób naturalny z wcześniejszego uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa, bo to serce Chrystusa, które jest źródłem i początkiem miłości, jest sercem królewskim. Poznając tę miłość, przyjmując tę miłość i ucząc się tej miłości, poznajemy królewską moc, królewską miłość samego Boga, Jezusa Chrystusa. To uczczenie Jezusa Chrystusa jako Króla wzięło też swój początek, a właściwie jakby dojrzewaliśmy do uczczenia Chrystusa Króla także poprzez wielki kult Najświętszego Sakramentu, poprzez kult Eucharystii. Jezus Chrystus żywy, obecny pośród nas ludzi, obecny w całym swoim majestacie, a przecież tak pokorny pod każdą cząstką tej postaci chleba eucharystycznego, a przecież przed Nim się klęka. Jego się przyjmuje z miłością, Jego się adoruje, bo On jest Panem i Królem serc. On obecny, żywy pośrodku nas, uczący nas prawdy o życiu, uczący nas mądrości życia, prowadzący nas po tych meandrach człowieczych problemów i człowieczych nadziei. I to święto, ta uroczystość Chrystusa Króla w przedziwny sposób łączy to wielkie życie miłością, która źródło swoje ma w sercu, i łączy też ten wielki zachwyt adoracyjny wobec obecnego Chrystusa i tę wdzięczność za Jego obecność. I tak jak szczególny rozwój kultu Serca Bożego był odpowiedzią na wielkie wołanie świata o miłość, tak jak rozwój kultu Najświętszego Sakramentu był odpowiedzią na wielkie wołanie o tę troskę o życie człowiecze, o godność człowieka, doprowadza nas to do królewskości Chrystusa, a rozpoznajemy to w sposób szczególnie silny, dlatego że Chrystusowi tego prawa od kilku pokoleń odmawia się w świecie. I im bardziej się odmawia Chrystusowi prawa do panowania w ludzkich sercach i myślach, i w ludzkich decyzjach, i w ludzkich czynach, tym bardziej właśnie za Chrystusem jako Królem tęsknimy i uświadamiamy sobie, że tylko wtedy, gdy On jest Panem myśli, gdy On jest Panem uczuć, gdy On jest Panem ludzkiej woli i gdy On prowadzi ludzkie działania, że tylko wtedy jesteśmy do końca bezpieczni. Świat dzisiejszy pokazuje znowu swoje oblicze. Ten świat wielkich polityków, tych świat inżynierów społecznych pokazuje, że chce zagospodarowywać przestrzenie ludzkich serc i ludzkiego myślenia, ale nie po Bożemu. To dlatego z taką tęsknotą patrzymy i w tę uroczystość, i z taką nadzieją także w tę figurę. A cóż figura zmieni? Pytasz. Figura staje się znakiem. Odkąd Jezus Chrystus pod sercem Maryi zaczął żyć jako człowiek, odkąd przyjął ludzkie ciało i stał się podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu, mamy prawo jako jednego z nas, naszego brata, do nas podobnego we wszystkim, mamy prawo także przywoływać w znakach materialnej obecności poprzez te figury, poprzez obrazy. I ta figura szczególna, figura, w której Chrystus patrzy na Świebodzin i patrzy na sanktuarium, w którym jest źródło Jego miłosierdzia. I swoimi dłońmi wyciągniętymi chce wszystkich ogarnąć, chce wszystkich uczynić rodziną, chce wszystkim dać poczucie bezpieczeństwa, chce wszystkich na nowo uczynić swoim ludem. Ta figura może stać się znakiem nadziei dla wszystkich, którzy takiego znaku poszukują. A tutaj na skrzyżowaniu dróg prowadzących ze wschodu na zachód i z północy na południe ma szansę stać się znakiem szczególnie rozpoznawalnym i akceptowalnym. Niech góruje z tego miejsca, niech patrzy na to miasto, które 10 lat temu uznało Chrystusa Króla jako swojego Pana. I jak powiedział ówczesny pasterz, stało się miastem królewskim, miastem Chrystusa Króla. Niech patrzy na wszystkich pielgrzymów i niech przypomina, że Jezus Chrystus Król jest żyjącym Panem, że Jezus Chrystus Król chce i może poprowadzić ludzkie myśli i uczucia, ludzką wolę i ludzkie czyny, i że Jezus Chrystus Król jest Panem, który nadejdzie. I wtedy, gdy Go wszyscy zobaczą, ci, co są Mu wierni, z radością będą się z Nim spotykać, ale ci, co z Niego drwili i ci, co Go odrzucali, poczują wielki lęk, a nawet trwogę. Chciałoby się rzec, kończąc tę medytację, do wszystkich nas, do całego naszego pokolenia, do każdego, kto to pokolenie stanowi: Polsko, nie lękaj się. Narody świata, nie lękajcie się. Niesie się to słowo wizjonerki, że jeśli Polska podda się pod panowanie Jezusa Chrystusa jako Króla, stanie się bezpieczna. Dlatego też można powiedzieć: Polsko, nie lękaj się. Patrzeć w stronę Chrystusa Króla. Nie lękaj się przyjąć Jego panowania. Polska to naród. Polska to całe dziedzictwo ogromne, dziedzictwo wieków. Polska to ojczyzna. Polska to nie są biskupi, to nie jest rząd. Polska to nie jest jedna czy druga wspólnota, to nie jest jedna czy druga nazwa, imię. To jest całość duchowych dziejów narodu, pielgrzymującego poprzez te dzieje z imieniem Chrystusa na ustach i z imieniem Chrystusa w sercu. Ta Polska, którą Chrystus prowadzi, chce być dalej prowadzona. Polsko, nie tylko nie lękaj się, miej odwagę przyjąć to królowanie. Polsko, miej odwagę uznać, że Jezus Chrystus może poprowadzić myśli i serce i wolę i czyny. Siostro i bracie, teraz do Ciebie mam prośbę ostatnią. Popatrz sam w swoje serce, bo to naprawdę zależy od Ciebie. Czy Polska będzie na tyle odważna, to zależy od Ciebie, również od Ciebie i ode mnie. To musi każdy z nas rozstrzygnąć w swoim sercu. To musi każdy z nas przyjąć. To musi każdy z nas przeżyć. I to musi każdy z nas podjąć. A wtedy okaże się, że to Polska podjęła i uznała, i że Polska jest bezpieczna. Dlatego Chryste, króluj. Dlatego Chryste, zwyciężaj. Dlatego Chryste, swoją miłość odnów w nas. Amen.